Czy można w dwóch zdaniach streścić całą wiarę katolicką? W jednym z mistycznych uniesień Święta Teresa Wielka prosiła Pana Jezusa o najkrótsze możliwe streszczenie wiary. Żądała streszczenia, dzięki któremu każdy bez wielu lat studiów mógłby zrozumieć, o co w religii katolickiej chodzi. Pan Jezus odpowiedział podobno Świętej Teresie, że całą wiarę katolicką można by ostatecznie ująć w dwóch punktach. Punkt pierwszy, powiedział Pan Jezus, ja jestem Bogiem. Punkt drugi, ty nie jesteś. Odkąd epidemia wprosiła się do naszego życia, zaczęliśmy sobie uświadamiać, że nie jesteśmy Bogami. Wątpię, czy wszystkim udało się już zrozumieć, że Bogiem jest Pan Jezus. Ufam jednak, że część z nas posiadła już wiedzę, że my Bogami nie jesteśmy. Wielu innych przeżywa zapewne na razie pierwsze przebłyski tej wiedzy. Pierwsze przebłyski wiedzy, że nie są Bogami. Z tego, że nie jesteśmy Bogami, zaczynamy zdawać sobie sprawę zwykle wtedy, kiedy doświadczamy, że nie jesteśmy panami świata. Ani własnego losu. Ani własnej głowy. Ani naszego jutra. Ani naszego dzisiaj. Ani nawet czubka naszego nosa. Najpierw tracimy ambitne plany wakacyjne, potem planowane zyski, nawet nasze oszczędności mogą za chwilę zostać pożarte przez inflację. Tracimy bliskich, a nawet najbliższych. Wreszcie na nas samych pada pusty wzrok kostuchy. Temu, kto nie ma, zabiorą nawet to, co mu się wydaje, że ma. Nie mamy nic. A wszystko, co zdawało się nasze, okazuje się użyczone i do zwrotu. Zdajemy sobie w ten sposób sprawę z tego, że jakkolwiek by nam się to nie podobało, jesteśmy stworzeniami. Wśród wielu rzeczy, które zabrał nam dotąd wirus, najbardziej rzuca się w oczy dostęp do mszy świętej. Rzuca się to w oczy, ponieważ jeszcze niedawno można było odnieść wrażenie, że to raczej my okazujemy Panu Bogu łaskę, a w każdym razie wyświadczamy Mu uprzejmość, składając od czasu do czasu wizytę w Jego kościele. Mogliśmy sobie zresztą wybierać kościół ogrzewany lub przewiewny, msza gitarowa lub z organami, kółko taneczne, ksiądz grający na trąbce, stepujący, kazanie lewicowe, prawicowe, dziecięce, młodzieżowe albo dla emerytów i rencistów, msza rano, w południe, wieczorem, w nocy. Wszystko to nagle, ufamy, że tymczasowo, zostało nam odjęte. Na szczęście msza święta nie ustała, chociaż bowiem wzorcowo powinna ona gromadzić tłumy, to jednak nie traci swojej świętości ani mocy, choćby nawet ksiądz, który ją odprawia, czynił to całkiem samotnie. Straciliśmy natomiast swobodę udziału we mszy świętej. Stało się bardziej wyraźne, że udział we mszy świętej jest przywilejem, że jest łaską, że posiadanie tego przywileju wcale nie jest oczywiste. Przypomnijmy sobie, co dokładnie tracimy i co nam pozostaje. Jak zwykle mamy tutaj dwie wiadomości. Jedną złą, drugą dobrą. Msza święta jest ofiarą. To znaczy, msza święta służy do wyrażenia i do powiedzenia, że Pana Boga uważamy za jedynego władcę świata i naszego życia, za króla naszych serc oraz że my jesteśmy i chcemy być własnością Pana, że Jemu się bezwarunkowo oddajemy. Msza święta jest to prawdziwy pokłon duchowy. Duchowo padamy tutaj przed Bogiem na twarz. W odniesieniu do Pana Boga ofiara mszy świętej wyraża adorację, podziękowanie za wszystko, co Pan Bóg czyni, prośbę o udzielenie nam potrzebnych dóbr oraz zawsze przeprosiny, przebłaganie za nasze grzechy. W odniesieniu do nas we mszy świętej wyrażamy gotowość przyjęcia każdej łaski, której Pan Bóg chciałby nam udzielić. W ten sposób msza święta, można powiedzieć, streszcza wiarę. Ty jesteś Bogiem. My nie jesteśmy. Ale msza święta nie tylko streszcza tę wiarę. Ona czyni to skutecznie. Podczas mszy świętej nasz pokłon przebija się przez granice skończonego świata i dociera do tronu Boga. A łaska, przebaczenie i miłosierdzie spływają na nas rzeczywiście w tym czasie i w tym miejscu z nieba. Dzieje się tak, ponieważ msza święta czerpie swoją moc z ofiary, którą Pan Jezus złożył Bogu Ojcu, konając na krzyżu w Wielki Piątek. Chociaż bowiem msza święta została ustanowiona w Wielki Czwartek, to zawartość mszy świętej, jeśli wolno się tak wyrazić, bierze się z Wielkiego Piątku. Pan Jezus więcej nie cierpi ani nie umiera, ale podczas każdej mszy świętej, posługując się wyświęconym kapłanem, składa Bogu Ojcu tę samą ofiarę, którą złożył wisząc na krzyżu. Kiedy Bóg Ojciec patrzy na mszę świętą, odprawianą gdziekolwiek na świecie, widzi tę samą miłość i tę samą adorację, którą okazał mu umierający na Golgocie wcielony Syn Boży. Dlatego ta ofiara i tylko ta ofiara jest zawsze przyjmowana przez Boga z miłością i upodobaniem. Zawsze jest skuteczna. Niektórzy pytają, skoro Pan Bóg jest wszechobecny, dlaczego nie wystarczy modlić się gdziekolwiek? Właśnie dlatego. Nasze modlitwy, choćby najdoskonalsze, nie mogą należycie uczcić boskiego majestatu. Nie mogą przebić się ze świata stworzonego do Stwórcy. Nasza ofiara jest skuteczna, jeśli jest składana za pośrednictwem Chrystusa arcykapłana, jeśli jest udziałem w Jego ofierze. Są trzy poziomy udziału w ofierze mszy świętej. Pierwszy i podstawowy można nazwać udziałem fizycznym we mszy świętej. Dawniej poręcznie, chociaż może niezbyt elegancko, nazywano go wysłuchaniem mszy. Pamiętamy, że w poranek bitwy pod Grunwaldem król Władysław Jagiełło wysłuchał trzech mszy świętych. Żeby uczestniczyć w ofierze mszy świętej na tym podstawowym poziomie, trzeba dwóch rzeczy. Po pierwsze, trzeba być fizycznie obecnym w miejscu składania ofiary. Po drugie, trzeba mieć intencję oddania czci Panu Bogu. Właśnie to mamy na myśli, mówiąc, że naszym obowiązkiem jest w niedzielę i święta we mszy świętej nabożnie uczestniczyć. Właściwa intencja jest konieczna. Bez niej nie ma udziału w ofierze Chrystusa Pana. Jeśli ktoś przyszedłby na mszę świętą jako szpieg, podsłuchać i zarejestrować, co się tam mówi, to nie miałby udziału we mszy świętej, w ofierze mszy świętej, chociaż był na niej fizycznie obecny. Podobnie, jeśli ktoś przychodziłby na mszę świętą tylko z przyzwyczajenia albo po to, żeby uczcić imieniny pobożnej cioci. Dlatego warto przed wyjściem z domu, kiedy idziemy do kościoła, przypomnieć sobie, że idziemy pokłonić się naszemu Stwórcy i Bogu. Jeśli mamy dzieci, dobrze byłoby to za każdym razem powiedzieć głośno. Z drugiej strony, nasza dobra intencja nie wystarczy. Potrzebna jest również fizyczna obecność przy ołtarzu. I właśnie to utrudnia nam epidemia. To jest ta zła wiadomość. Tego braku niepodobna przeskoczyć. Drugi i wyższy poziom udziału w ofierze mszy świętej jest to ofiara duchowa. Mówimy, że jest to udział aktywny. Aby go osiągnąć, będąc na mszy świętej, Po pierwsze, przywołujemy wspomnienie śmierci Pana Jezusa na krzyżu. Myślimy o naszym Panu konającym w Wielki Piątek. Po drugie, prosimy Boga Ojca, żeby przez pośrednictwo ukrzyżowanego Chrystusa przyjął naszą ofiarę, nasze serce, nasze życie, nasze cierpienie, nas samych. Mówimy, że chcemy dla Niego zrobić wszystko, że chcemy dla Niego żyć, że jesteśmy gotowi dla Niego umrzeć. Po trzecie, wyrażamy chęć przyjęcia każdej łaski, jakiej Pan Bóg zechce udzielić nam przez tę ofiarę mszy świętej. To jest ofiara duchowa. Na trzecim poziomie znajduje się dopełnienie naszego udziału we mszy świętej przez komunię świętą, komunię sakramentalną, a przynajmniej komunię duchową. Żeby to zrozumieć, musimy pamiętać, że komunia święta jest to coś, co Pan Jezus robi z nami, a nie odwrotnie. My możemy prosić, żebrać, żeby Pan Jezus do nas przyszedł, żeby udzielił nam komunii z Nim, a pośrednio z całą Trójcą Świętą. Ale to On nam tej komunii udziela lub odmawia. Komunia sakramentalna oznacza fizyczne przyjęcie ciała Pańskiego, konsekrowanej hostii do naszych ust i dalej do naszego ciała. Komunia duchowa jest to zamierzony skutek komunii sakramentalnej. Komunia duchowa polega na tym, że do naszej duszy i do naszego serca przychodzi najwspanialszy gość, prawdziwy i żywy Bóg. Przychodzi, żeby w naszym wnętrzu zamieszkać, żeby dotrzymywać nam towarzystwa. Dlatego są trzy sposoby przyjęcia komunii świętej. Pierwszy, można przyjąć komunię świętą równocześnie, sakramentalnie i duchowo. To jest wzorcowy sposób przyjęcia komunii świętej. Drugi, można przyjąć komunię tylko sakramentalnie, bez komunii duchowej. I trzeci, można przyjąć komunię tylko duchowo. Normalnie i wzorcowo powinniśmy przyjmować równocześnie komunię sakramentalną i duchową. Przychodzimy na mszę świętą, a w niektórych sytuacjach nawet i poza mszą świętą, chociaż, że tak powiem, preferowany sposób przyjmowania komunii świętej to komunia podczas ofiary mszy świętej. Przychodzimy na mszę świętą, przyjmujemy ciało Pańskie, a równocześnie przez modlitwę błagamy Pana o komunię duchową, żeby Pan Jezus przyszedł do nas, do naszego wnętrza. Możliwa jest komunia przyjęta tylko sakramentalnie. Przyjmujemy ciało Pańskie, hostię, ale nie następuje komunia duchowa. To jest komunia świętokradzka. Mamy z tym do czynienia, kiedy komunię świętą przyjmuje człowiek w stanie grzechu ciężkiego. Rzeczywiście ciało Pańskie pod postacią chleba zostaje przyjęte przez Niego i przełknięte. Ale Pan Jezus nie przychodzi, żeby zamieszkać w Jego duszy. Z podobną sytuacją mamy do czynienia wtedy, kiedy na przykład członkowie różnych sekt, między innymi wykradłszy z tabernakulum komunię świętą, ciało Pańskie, przyjmują je podczas swoich obrzędów. Rzeczywiście następuje komunia sakramentalna, ale nie następuje komunia duchowa. Również kiedy katolik przyjmuje komunię sakramentalną, ale nie wypełnia warunków, nie ma właściwej intencji, albo jak już wcześniej powiedziałem, znajduje się w stanie grzechu śmiertelnego. I trzeci sposób przyjęcia komunii świętej to jest komunia, która jest przyjmowana tylko duchowo. Otóż jest prawdą wiary, że jeżeli mamy przeszkodę, jeżeli z jakiegoś powodu nie mamy dostępu do ciała Pańskiego, na przykład nie możemy iść do kościoła z powodu strachu przed epidemią, ale wypełniamy wszystkie inne warunki przyjęcia komunii świętej, to jeżeli poprosimy Pana Jezusa, żeby do nas przyszedł, to nastąpi komunia święta duchowa mimo braku komunii sakramentalnej. Wszystkie skutki, wszystkie łaski komunii świętej zostaną nam udzielone, chociaż nie przyjmujemy ciała Pańskiego. Tak wielka jest miłość Pana Jezusa do nas, tak bardzo Pan Jezus chce z nami przebywać, że jeżeli jedyną przeszkodą do Komunii Świętej jest brak tego sakramentu, brak dostępu do sakramentu, to tę przeszkodę Pan Jezus osobiście usuwa. I wszystkie skutki Komunii Świętej następują w naszych sercach i duszach. To jest ta dobra wiadomość. Na przeszkodzie komunii z Panem Jezusem żaden wirus stanąć nam nie może. Uzasadniając to twierdzenie o Komunii Świętej tylko duchowej, święty Tomasz Zakwinu powołuje się między innymi na ten fragment z pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian, mówiący o Hebrajczykach na pustyni po przejściu przez Morze Czerwone pod wodzą Mojżesza, że święty Paweł mówi: zostali oni ochrzczeni duchowo i przyjmowali duchowy pokarm. Chociaż, dodaje święty Tomasz Zakwinu, przecież ani sakrament chrztu, ani sakrament Eucharystii nie był nawet jeszcze wtedy ustanowiony. Zatem możliwa jest komunia święta, możliwe jest uzyskanie wszystkich skutków, zbawiennych skutków tego sakramentu, mimo braku tego zewnętrznego znaku sakramentalnego, jakim w tym wypadku jest ciało Pańskie. Jeżeli to jest jedyna przeszkoda, jeżeli spełniamy wszystkie inne warunki przyjęcia Komunii Świętej. Rzeczywiście, tak jak Pan Jezus powiedział w Apokalipsie świętego Jana: oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Tak bardzo Pan Jezus tego pragnie, że jest gotów usunąć nawet tę przeszkodę. Modlitwa o Komunię Świętą Duchową, tę modlitwę powinniśmy odmawiać jak najczęściej. Komunię Duchową można przyjmować nawet codziennie, wielokrotnie w ciągu dnia. Święty Maksymilian Kolbe miał taki obyczaj, że starał się przyjmować Komunię Duchową co 15 minut, kiedy tylko zobaczył, że duża wskazówka zegara przechodzi przez jeden z tych czterech punktów na tarczy oznaczających nowy kwadrans, to starał się wzbudzić intencję przyjęcia komunii duchowej. Obowiązkowo musimy zawsze starać się o komunię duchową, kiedy przyjmujemy komunię sakramentalną. To już mówiliśmy. Komunia sakramentalna bez komunii duchowej jest świętokradzka. Także powinniśmy wzbudzać intencje, te nadprzyrodzone intencje przyjęcia komunii świętej duchowo, ilekroć przyjmujemy komunię świętą sakramentalną. Jeżeli uczestniczymy we mszy świętej za pośrednictwem radia lub telewizji, na przykład w czasie epidemii albo kiedy jesteśmy chorzy i nie możemy wyjść z domu, to jak powiedziałem, tego udziału w ścisłym sensie w ofierze mszy świętej nie możemy uzyskać. To jest ta zła wiadomość. Ale możemy uzyskać wszystkie skutki Komunii Świętej, wszystkie te zbawienne skutki przez Komunię Duchową. Wtedy, kiedy oglądamy albo słuchamy mszy świętej, wtedy powinniśmy też wzbudzać intencje przyjęcia Komunii Duchowej. Modlitwa o Komunię Świętą Duchową składa się z trzech części. Powinna zawierać wyznanie wiary w tajemnicę Eucharystii. Powinna zawierać akt miłości do Pana Jezusa i powinna zawierać prośbę o to, żeby Pan Jezus do nas przyszedł. Prośbę o udzielenie Komunii Świętej przez Pana Jezusa. Wyznanie wiary w tajemnicę Eucharystii. Wszyscy wiemy, że trzeba wyznawać wiarę w rzeczywistą, czy też jak to mówimy, realną obecność Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina. I rzeczywiście tak jest, ale przypomnijmy sobie, że to nie wystarczy. Są trzy takie artykuły wiary, w które obowiązkowo i koniecznie musimy wierzyć, które stanowią jądro katolickiej wiary w Eucharystię. Po pierwsze, musimy wierzyć, żeby przyjąć Komunię Świętą i w ogóle, żeby wyznawać naszą wiarę, musimy wierzyć w rzeczywistą obecność Pana Jezusa w Eucharystii. Musimy wierzyć mocno, niezależnie od tego, że oczy i smak mówią nam co innego, musimy mocno wierzyć w to, że Pan Jezus jest w sakramencie Eucharystii obecny osobiście i rzeczywiście. Że to nie jest tylko symbol, nie jest to wizytówka, ale osoba. Po drugie, musimy wierzyć w tajemnicę przeistoczenia. To znaczy, musimy wierzyć, że kiedy chleb i wino są konsekrowane na ołtarzu, to zostają naruszone prawa fizyki i chleb i wino przestaje istnieć. Nie jest tak, że Pan Jezus w jakiś sposób wchodzi w chleb i wino albo łączy się z chlebem i winem, ale chleb i wino zupełnie znika. Pod postacią, inaczej pod pozorem chleba i wina jest Pan Jezus i tylko Pan Jezus. Jak dawniej śpiewaliśmy, wiarą ukorzyć trzeba zmysły i rozum swój, bo tu już nie ma chleba. Można by dodać, nie ma wina. To Bóg, to Jezus mój. I po trzecie, musimy wierzyć, że obecność Pana Jezusa trwa tak długo, jak długo istnieją te pozorne postacie sakramentalne. Chleb i wino, postać chleba i postać wina. Pozór chleba i pozór wina. Znaczy to, że po pierwsze słuszna i możliwa jest adoracja Najświętszego Sakramentu, również poza mszą świętą. Znaczy to niestety, że możliwa jest skuteczna profanacja Najświętszego Sakramentu. Że kiedy ktoś dokonuje profanacji, to te postacie sakramentalne nie przestają być ciałem i krwią Pana Jezusa. Pan Jezus jak gdyby nie ucieka. Chociaż Pan Jezus nie cierpi w żaden sposób, On już jest poza, Jego majestat jest poza możliwością, poza nienawiścią, poza zasięgiem nienawiści, sił zła, to jednak obraza Jego majestatu jest rzeczywista. I po trzecie, kiedy przyjmiemy Komunię Świętą, to nawet po przyjęciu Komunii Świętej, dopóki w naszym ciele te postacie sakramentalne, hostia, nie zostaną strawione, to Pan Jezus cały czas w tych postaciach jest obecny. Możemy w tym czasie modlić się na pewno bardziej skutecznie niż kiedykolwiek. Święta Teresa Wielka mówiła, że miała mnóstwo trudności w skupieniu się na modlitwie, z wyjątkiem dziękczynienia po Komunii Świętej, że świadomość obecności Pana Jezusa w jej wnętrzu tak dosłownie pozwalała przełamać trudności w modlitwie. Musimy wyznawać wiarę w te trzy tajemnice Eucharystii. One mogą się wydawać trudne do przyjęcia dla rozumu, ale pamiętajmy, że to jest pokusa. Nie ma rzeczywistej rozumowej przeszkody przeciwko wierze w Eucharystię. Przypomnijmy sobie, że pewnie każdy z nas czytał powieść naszego wybitnego pisarza i myśliciela Stanisława Lema, Solaris. Głównym motywem tej powieści jest spotkanie z myślącą istotą, która ma postać oceanu na pewnej obcej planecie. I kiedy to dotyczy powieści filozofującego, wybitnego pisarza, to my się zachwycamy tą ideą. A kiedy dotyczy to naszej wiary, wiary, która jest źródłem zbawienia, to mamy pokusy, żeby poddawać się w wątpieniu. Wątpieniu, w które próbuje w naszych duszach zasiać świat, po to, żebyśmy nie skorzystali ze zbawiennych skutków Najświętszego Sakramentu. Żebyśmy sobie myśleli, że nie można rozmawiać z kawałkiem chleba albo z kroplą wina. Tej pokusy musimy uniknąć w ogóle, a szczególnie jeżeli chcemy przyjąć duchowo Komunię Świętą. Modlitwa o duchową Komunię Świętą musi zawierać w sobie zawsze akt wiary w tajemnicę, w trzy tajemnice Eucharystii. Po drugie, niezbędny jest akt miłości do Pana Jezusa. Komunia Święta zakłada miłość. Pan Jezus przychodzi do nas z miłością i z miłości. I od nas tej miłości też żąda, oczekuje. Można posłużyć się swoimi słowami. Można użyć słów świętego Piotra. Słów, które przełamały przecież przestępstwo zdrady, zaprzaństwa. Zapisanych słów pod koniec Ewangelii świętego Jana. Panie, Ty wiesz wszystko, Ty wiesz, że Cię kocham. I wreszcie trzeba poprosić Pana Jezusa, żeby do nas przyszedł z Komunią Świętą, żeby udzielił nam tego zjednoczenia z sobą, a pośrednio z całą Trójcą Świętą. Tak prosta jest Komunia Duchowa, która powinna być naszym chlebem powszednim, codziennym. Niech będzie naszym chlebem powszednim w czasie tych rekolekcji. Mamy zatem dwie wiadomości, jedną złą, drugą dobrą. Nie możemy obejść przeszkody, jaką jest epidemia i dosłownie w ścisłym sensie uczestniczyć w ofierze mszy świętej. Przynajmniej większość z nas nie może w związku z rozmaitymi obostrzeniami. Ale dobra wiadomość jest taka, że komunię świętą możemy przyjmować bez rzeczywistego uszczerbku. Jeżeli pragnienie komunii świętej, nasza wiara, miłość i ta intencja, prośba są dostatecznie silne i szczere, to uzyskujemy wszystkie skutki komunii świętej. Módlmy się o to w czasie tych rekolekcji i skorzystajmy z tych rekolekcji również w tym celu, żeby wytrenować umiejętność modlitwy o komunię duchową. Módlmy się też, ponieważ jednak, jak powiedziałem, coś rzeczywiście tracimy. Módlmy się, żeby Pan Bóg oddalił od nas epidemię. Moim zdaniem nie powinniśmy jednak modlić się: Panie Boże, oddal od nas epidemię po to, żebyśmy mogli wrócić do naszego wcześniejszego życia, żebyśmy znowu mogli dobrze się bawić, zarabiać pieniądze, korzystać z tego świata. Powinniśmy modlić się z tęsknotą i powinniśmy w tej modlitwie upokorzyć się przed Panem. Pokornym i skruszonym sercem On nie gardzi. Powinniśmy modlić się, wychodząc od rachunku sumienia, przywołując nasze grzechy indywidualne i społeczne. I wtedy powinniśmy, moim zdaniem, powinniśmy modlić się tak: Panie, odwróć od nas tę epidemię, po to, żebyśmy mogli wrócić do Twojej świątyni, upaść przed Tobą na twarz i złożyć samych siebie Tobie w ofierze przez pośrednictwo Chrystusa. Powinniśmy się też modlić tak: Panie, oddal od nas tę epidemię, po to, żebyśmy mogli nawrócić się. Udziel nam łaski czasu na nawrócenie, po to, żebyśmy mogli odpokutować za nasze grzechy i żebyśmy mogli uporządkować nasze życie indywidualne i społeczne. I wreszcie powinniśmy modlić się: Panie Boże, oddal od nas epidemię, po to, żebyśmy mogli wyznawać wiarę w Ciebie przed ludźmi. Uznajmy, siostry i bracia, w naszych myślach i sercach prawdziwego Boga, naszego Stwórcę. Postanówmy sobie mocno, że dla Niego chcemy żyć i dla Niego jesteśmy gotowi w każdej chwili umrzeć. Taka modlitwa to jest dobry początek drogi nawrócenia na rekolekcje i poza rekolekcjami. Uwierzmy, że nie jesteśmy bogami. Uwierzmy, że Bogiem jest Pan Jezus.